Tak więc poważne sprawy przed nami i dlatego zabraliśmy się za poważne rzeczy, jak za każdym razem, jak co tydzień czytając Boże Słowo. No i nie da się ukryć, że skoro chcemy mówić o Kościele, dobrze by było zawsze zajrzeć do tego, jak ten Kościół zaraz po tym, jak Pan Jezus go powołał i zostawił tutaj na ziemi, chociaż nie samego, jak powstawał, jak się rodził, jak się rozwijał. Stąd nasza tendencja do tego, żeby zaglądać do dziejów apostolskich. To taka księga zaraz po Ewangeliach, napisana przez jednego z ewangelistów, Łukasza. Piękna sprawa, opowiada historię, w zasadzie fantastyczna fabuła. Tam się bardzo dużo dzieje, łącznie z kryminałami, thrillerami i wszystkim, co może być. I mamy naprawdę ciekawą opowieść o tym, jak w czasach, w których w ogóle coś takiego miało się nie pojawić i zupełnie nie było na to miejsca, nagle pojawia się, zmienia, jest jakiś ruch, jest jakieś poruszenie między ludźmi, przebudzenie, możemy śmiało powiedzieć, z punktu widzenia chrześcijan. I 2000 lat później siedzimy tutaj, stoimy tutaj, jesteśmy tutaj, wciąż szukając Boga w Jezusie Chrystusie, tym, który Go objawił, czekając na Jego Słowo, ucząc się jeszcze więcej o Nim, naśladując Go, a Kościół z tej garstki uczniów urósł do miliardów przez te lata. Piękna sytuacja. W zasadzie jesteśmy spadkobiercami tego, co się działo w dziejach apostolskich, stąd bardzo chętnie zaglądamy do tego. Myślę, że jak większość z was, nie lubię się mylić. Nie lubię szczególnie wtedy, kiedy przykładam do czegoś wagę. Jeżeli na przykład są jakieś idee, za którymi stoję, którym wszystkim opowiadam i do których wszystkich przekonuję, a później okazuje się, że się myliłem, tym bardziej tego nie lubię. Nie lubię poczucia, że coś przegapiłem, że teraz muszę się do tego przyznać i w zasadzie ci, którzy ze mną rozmawiają, no słuchaj, wiesz co, wygląda na to, że ewidentnie się myliłeś, a ja muszę zmienić swoje poglądy. Myślę, że to trudne dla większości Polaków. Dzisiaj, kiedy różne polityczne podziały nas gdzieś tam dotykają, możemy łatwo sobie wyobrazić, jak to jest, kiedy mamy właśnie przekonanie, że stoimy po tej stronie, a ci, którzy po tej stronie stoją, jest źle, a później się nagle okazuje, że kurczę, może oni mieli rację i teraz miałbym to przyznać, nasi politycy nie potrafią tego zrobić. Nie lubię tych momentów, kiedy przychodzi taka chwila, w której ktoś też sugeruje, że się pomyliłem. Niedawnymi czasy razem ze swoim synem wiozłem go właśnie na urodziny swojego kolegi. Jego kolegi. Ekscytacja, prezent, wszystko. Jedziemy samochodem. Oczywiście skorzystałem z GPS-u, bo nie wiedziałem, gdzie to zupełnie jest. Jedziemy, wszystko sobie dobrze zaplanowałem. Tym razem wyszedłem trochę wcześniej nawet niż pół godziny przed czasem, bo żona już mnie nauczyła, że w Warszawie nie da się dotrzeć z każdego miejsca w każde miejsce tylko w pół godziny, chociaż zawsze byłem tak przekonany. I wyszedłem specjalnie wcześniej, wszystko już było gotowe. No i jedziemy z tym GPS-em, wkraczam w jakieś takie dziwne tereny, których nie znam, ale skoro nie znam, trudno. Zaufałem GPS-owi, no cóż, podjeżdżam, jesteśmy, dziwnie mi to wygląda, ale jest jakiś dom kultury, jesteśmy punktualnie, wychodzimy, bach, wchodzimy. No nie, to nie to miejsce, tu nie ma kręgielni. No dobra, więc co robię? Wchodzę do samochodu i mówię, i zaczynam sprawdzać znowu GPS, patrzę na mapę, kombinuję, gdzie tu dojechać. Mój syn mówi, no to co, źle trafiliśmy, może zadzwonimy. Ja mówię, nie trzeba dzwonić, tatuś sobie poradzi. Tatuś tak sobie poradził, że w końcu zadzwonił. No więc dojechaliśmy dosłownie 5 minut później, bo to naprawdę było niedaleko. 5 minut później, co mówi mój syn, kiedy tylko wchodzi na te urodziny? Spóźniliśmy się, bo tata się zgubił. Pomylił się. Nie spóźniliśmy się. Jesteś dokładnie 5 minut, to żadne spóźnienie. Jesteś idealnie na czas. Wszystko zaplanowałem. Nie lubię takich momentów. I powiem wam, że wydaje mi się, że każdy z nas nie lubi takich momentów. Stąd bardzo możliwe, że to wpływa na nasz obraz Pana Boga. Niezależnie od tego, z jakiego kontekstu, skąd tu dzisiaj przyszedłeś, jak trafiłeś, czy jesteś człowiekiem wierzącym, czy niewierzącym, jakiś obraz tego, kogo nazywa się Bogiem, albo w twojej głowie, albo ty, jeżeli jako człowiek wierzący w Boga, Biblii, Jezusa Chrystusa, bardzo często to się kładzie cieniem na naszym odbiorze tego, jaki on jest. Na naszym odbiorze chociażby tego, co dla nas zaplanował, jaki ma dla nas plan i jak ma wyglądać nasze życie. Wiecie, lubimy niespodzianki, jeżeli są od Pana Boga i jeżeli są same pozytywne. Nie lubimy niespodzianek, nawet jeżeli są od Pana Boga, kiedy zmieniają zupełnie kierunek naszego życia i każą nam się przyznać do tego, że się myliliśmy. Szczególnie jeżeli jesteśmy i żyjemy w przekonaniu, że właśnie za Panem Bogiem podążamy i że idealnie trafiamy w punkt, jesteśmy w tym miejscu, w którym nas chce, a nagle On przychodzi ze swoją niespodzianką i pokazuje, że chce nas w zupełnie innym miejscu, a to, do czego byliśmy przekonani, to tylko ułamek naszego życia i tej perspektywy, którą chce nam pokazać. Bardzo łatwo nam wtłoczyć Pana Boga w nasze przekonanie, że jeżeli Pan Bóg to tylko to, co dobre, miłe, przyjemne, to, co nam się podoba, i jeżeli jakieś niespodzianki, to na pewno takie, że albo dostanę podwyżkę, albo ta dziewczyna wreszcie mnie pokocha, albo po prostu ten obiad wreszcie mi lepiej wyjdzie, nie wiem. Mamy bardzo dużo różnych pomysłów na to, jak Pan Bóg powinien umilić, ulepszyć i sprawić nam niespodziankę i zrobić nasze życie jeszcze doskonalszym. Bardzo ciężko przyjmujemy te momenty, w których Pan Bóg, stawiając nas w takiej sytuacji niemalże bez wyjścia, zmienia zupełnie kierunek naszego życia. Jednakowoż może się okazać, że ta druga wersja, chociaż nam się wydaje mniej przyjemna, bo musimy się przyznać do tego, że nie wiedzieliśmy, nie widzieliśmy albo po prostu się myliliśmy, to jednak ostatecznie i w ostatecznym rozrachunku powiemy: Panie Boże, dzięki, że w swojej łasce nie pozwoliłeś mi tutaj, ani tutaj zostać. To właśnie spotkało apostoła Pawła. Łukasz opisuje nam początki Kościoła, w których jeszcze go nie ma. Apostoł Paweł pojawia się troszeczkę później. Mówiliśmy już o nim przy okazji ukamienowania Szczepana, jednego z pierwszych diakonów w Kościele, ludzi, którzy mieli posługiwać innym, którzy mieli dbać o seniorów, mieli dbać o to, żeby nikomu niczego nie brakło i tak dalej, o wdowy, sieroty. Mieli być zaangażowani w Kościół, mieli się zajmować służbą w Kościele pośród wiernych po to, żeby Kościół mógł wzrastać jako wspólnota. Ten sam Szczepan w swojej odwadze i determinacji, zwiastując Ewangelię, zostaje ukamienowany przez tłum, jednocześnie wychwalając Boga i wypowiadając piękne słowa podobne do tych, które Jezus wypowiedział na krzyżu, tym samym wspaniale go naśladując. I Paweł jest tam jako ten Szaweł, jako ten jeszcze nieprzemieniony, ten, który stoi tam i z jakiegoś powodu ludzie kładą, nie wiem, dają mu płaszcze do podtrzymania albo kładą obok niego. Niektórzy twierdzą, że to coś znaczy, inni, że nie. Tak czy siak on jest tam i obserwuje to, co się wydarzyło z Szawłem, ogląda jego tragiczną śmierć, prawdopodobnie z satysfakcją. Apostoł Paweł sam później o sobie pisze, że co do gorliwości w tamtym momencie byłem absolutnym prześladowcą Kościoła. O, jak ja bardzo nienawidziłem Kościoła i ludzi, którzy podążali za Chrystusem. Jak bardzo ich tępiłem, jak byłem gotów wsadzać ich do więzienia, a nawet życzyłem im śmierci. W 9 rozdziale Dziejów Apostolskich właśnie czytamy tak. Szaweł natomiast wciąż pałał nienawiścią i chęcią mordowania uczniów Pana. Poszedł więc do najwyższego kapłana i poprosił o listy polecające do synagog w Damaszku. Chciał bowiem odszukać zwolenników tej drogi, zarówno mężczyzn, jak i kobiety, aby ich pojmać i przyprowadzić do Jeruzalem. Paweł naprawdę żywił ogromną gorliwość. Nie wiem, czy wiecie, ale z miejsca, w którym do Damaszku, w którym miał przejść, to jest 225 kilometrów. No, z grubsza rzecz biorąc, jeżeli jedziesz na autostradzie, w miarę przepisowo, zajmie ci to, nie wiem, tam 2, 2,5 godziny. No, jeżeli jedziesz troszeczkę wolniej, jakąś inną drogą, może powiatową, 3, może troszeczkę więcej dzisiaj samochodem. Natomiast on musiał pokonać ten odcinek prawdopodobnie w jakieś 8 dni. Jakieś dziwne tereny musiał przechodzić, przez jakieś pustynie. A wszystko po to, był gotowy pójść nawet do tych zarządców synagogi, do tych, którzy byli kapłanami, bo oni tam nie mieli jurysdykcji w Damaszku, więc on musiał jakiś list polecający, żeby tamci wiedzieli, że aha, to z dzichu cię przysłał, dobra, to jesteś uwiarygodniony, dobrze, w takim razie u nas też możesz wsadzać do więzienia i zabijać chrześcijan, super. No tak i tylko po to, żeby to, co się dzieje, ta droga, jak ją nazywa Łukasz, pokazując właśnie drogę chrześcijan, I tak to nazywając, tak nazywając życie chrześcijan i pierwszej wspólnoty, aby to przypadkiem się tam nie rozprzestrzeniło. Damaszek to była taka szczególne, to szczególne miejsce, to było takie niezłe centrum. Tam się dużo działo i tam, wiecie, judaizm to była naprawdę konkretna siła, jak zresztą później, czytając Dzieje Apostolskie, da się zobaczyć. Apostoł Paweł chciał za wszelką, jeszcze wtedy nie apostoł, chciał za wszelką cenę nie dopuścić do tego, żeby idea o Jezusie Chrystusie, który umarł na krzyżu i zmartwychwstał i że On jest Mesjaszem, coś tak bluźnierczego i złego mogło się tam rozprzestrzenić. Więc pała, więc w sercu jest gorliwy, jest zażarty, wydał na to pieniądze, znalazł ludzi, poszedł do tych, którzy mogli mu dać specjalne listy polecające i jedzie, idzie. 8 dni, specjalnie po to, żeby tam zrobić zamęt. Taki właśnie był Paweł w tamtym czasie. Ale był właśnie w podróży i zbliżał się już do Damaszku. Był blisko celu. Gdy nagle poraziło go światło z nieba. Upadł na ziemię i usłyszał słowa: Szawle, Szawle, dlaczego mnie prześladujesz? A on zapytał: Kim jesteś, Panie? I usłyszał: Ja jestem Jezus, którego Ty prześladujesz. Wstań i idź do miasta, tam dowiesz się, co masz czynić. A ludzie, którzy z Nim podróżowali, oniemieli ze zdumienia, gdyż słyszeli głos, lecz nikogo nie widzieli. Szaweł podniósł się z ziemi, otworzył oczy, ale nic nie widział. Trzymając więc go za ręce, doprowadzili go do Damaszku, a tam przez 3 dni nic nie widział, nic nie jadł, nic też nie pił. Apostoł Paweł zderzył się z czymś, co moglibyśmy nazwać wręcz moim zdaniem jakąś śmiercią kliniczną. Przeżyciem, które jest niemalże porównywalne z czymś takim. I kiedy on nawet później sam opowiada w 26 rozdziale z kolei Dziejów Apostolskich przed królem Agrypą i stoi przed nim i opowiada, jak to było. Słuchaj, wiesz co, spadł w jasny dzień, taka jasność mi oświeciła, a mimo to był środek dnia, słońce świeciło, ale po prostu to był blask, którego nie jestem w stanie wyjaśnić. Zrzuciło mnie z konia, leżę na ziemi, jestem totalnie nieprzytomny, potem jestem oślepiony i tak dalej. Myślałem w zasadzie, że ginę. No wyobraź sobie, że ktoś opowiada ci taką historię. Nagle mnie powaliło, leżę na glebie, walnąłem głową w ziemię, widzę totalny blask, widzę jakieś światło, no to wyobrażenie nasze jest takie, to tylko przypadkiem nie idź za tym światełkiem. I właśnie myślę, że podobne było to, co Paweł wtedy doświadczył, to nie jest takie zapowiedziane, tego się nie spodziewał, on nie był w stanie w ogóle tego przewidzieć. To spadło na niego jak naprawdę grom z jasnego nieba. I nie tylko światłość, nie tylko coś w rodzaju cudu, nie tylko coś w rodzaju czegoś, czego nie mógł wytłumaczyć, ale jednocześnie przekonanie, które zaczęło na niego spływać. W pierwszym odruchu pyta, kim jesteś, w ogóle co się dzieje, kim jesteś, dlaczego do mnie mówisz, dlaczego tu stoisz, jak ja ci widzę. Przy czym to jest jego doświadczenie. Ludzie wokół słyszą głos, nie wiedzą, co się dzieje. Tak samo są przerażeni. A apostoł Paweł rozpoczyna bardzo krótki, ale jakże ważny dla jego życia i dla naszego Kościoła dzisiaj dialog z Chrystusem, który mówi, to ja jestem Jezus. I wiecie co, moje poczucie, kiedy mój syn mówił, że spóźniliśmy się, bo ja się pomyliłem, jest banalne w porównaniu z tym, co właśnie usłyszał Paweł. Nie wiem, czy załapałeś i czy widzisz. Paweł, który jest gorliwym prześladowcą Kościoła dlatego, że jest gorliwym wyznawcą Boga Jahwe. Jest przekonany, że zmierza właśnie tam, gdzie Bóg go postawił. Jest człowiekiem na wskroś wierzącym, na wskroś religijnym, gotowym poświęcić wszystko tylko dla Bożej prawdy, o której jest przekonany, że Chrystus nie ma w niej miejsca. I teraz nagle on mówi do niego w tak wyjątkowy, niewytłumaczalny sposób: ja jestem Jezus, ten, którego prześladujesz. Jak koszmarne musiało być to dla niego zdarzenie. Jak nagle wszystko w głowie, w sercu zaczęło się przewracać. Ten, który był przekonany, że jest tylko hocztaplerem, że umarł na krzyżu i że to w ogóle jedno wielkie, wierutne kłamstwo, które ktoś wciska i buduje jakąś ideę na podstawie tego, że niby zmartwychwstał, nagle do niego mówi. Apostoł Paweł, człowiek wykształcony, człowiek, który miał ogromną wiedzę, ten, który napisał większą część Nowego Testamentu, to nie był człowiek, który sobie coś wymyślił, to nie był świr, to nie był nawet, jeżeli moglibyśmy tak powiedzieć, jakiś głupiec. Nie, to był człowiek, który bardzo był wiarygodny i doskonale wiedział, co mówi. I nagle zderza się z czymś, co dla niego jest niewytłumaczalne. I skąd słyszy głos, to ja jestem Jezus, ten, którego prześladujesz. Paweł się mylił i musiał zdać sobie z tego sprawę. Chociaż tak bardzo był religijny i tak gotowy pójść za Bogiem i nawet poświęcić swój czas i środki po to, żeby powstrzymać tą jakąś dziwną falę herezji, nagle wszystko staje na głowie. Okazuje się, że... Kojarzycie, gdzie jest najczyściej na świecie? Zapożyczyłem to od jednego kaznodziei. Bardzo podobało mi się to. Gdzie jest najczyściej w ogóle na świecie? W sensie, gdzie jest takie miejsce, które jest najczystsze na świecie? Ostatnio wyszedł ranking najbezpieczniejszych miejsc na świecie i tak dalej. Jeżeli chodzi o czystość, to wiemy, że część naszych miast znajduje się raczej na drugiej stronie tego rankingu i zdajemy sobie z tego sprawę. Ostatnio się dużo o tym mówi. No więc wygląda na to, chociaż przyznaję, że naukowo tego nie stwierdziłem, ale że najczyściej jest na biegunie południowym. No bo wiecie, bakterie jakieś, ale jakieś zarazki i tak dalej, to wszystko po prostu tam nie przetrwa, tego nie ma. Nie ma jakiegoś kurzu, nie ma tych wszystkich zanieczyszczeń, którymi my codziennie żyjemy, nie ma cywilizacji, więc po prostu jest chyba rzeczywiście najczyściej. Jeżeli jest najczyściej, to jest najzdrowiej. Ale problem w tym, że nikt tam się jakoś nie garnie, żeby mieszkać. Ponoć wiecie, ceny nieruchomości całkiem spoko, ale nie ma chętnych. Dlaczego? No bo jest tam po prostu cholernie zimno. Widzisz, wydaje się, że Paweł w swojej czystości i gorliwości tak się zapamiętał, tak był przekonany o tym, że musi zaprowadzić tą czystość i pokazać swoją gorliwość wszystkim wokół, że stał się po prostu lodowato zimny. Jego serce było zamknięte na to, co Jezus do niego mówił. Jego serce było zamknięte, kiedy patrzył na cierpienie Szczepana. Jego serce było zamknięte, kiedy patrzył na swoich rodaków, których wsadza do więzienia i gotów jest ich mordować w imię Bożego prawa. Myślę, że to jest część właśnie tych naszych pomyłek. Niezależnie od tego, czy jesteśmy chrześcijanami, czy nie, możemy mieć takie przekonanie o tym, że tak dobrze wiemy i tak dobrze jesteśmy w stanie ustawić wszystkich pozostałych i wiemy, jak powinien wyglądać ten świat albo nasze życie, że stajemy się tak czyści i gorliwi, że aż lodowaci i raczej nikt do tego nie przylgnie, ani za tym nie pójdzie, a raczej tylko go odstraszymy. Ta przemiana nie wiem, ile trwa. Chciałbym wam powiedzieć, że trwa później. Coś się zaczyna, ale to, co się dzieje przy tym koniu, którym on tam leży, to mignięcie, nie wiem nawet, ile to trwało, nie wiem, jak długo to trwało, nigdzie nie mogę tego wyczytać. Ale wyobrażam sobie, że to była chwila, bo za chwilę go podnieśli i doszli dalej do Damaszku. Ale ta chwila zmieniła jego życie. Paweł pyta, kim jesteś? A kiedy dostaje odpowiedź, która prawdopodobnie go przeraża, od razu zadaję pytanie, to co w takim razie każesz mi robić? Ależ to jest zmiana. Wyobraź sobie zmianę w twoim życiu, która następuje w ten sposób. Często mówi się o tym, że właśnie kiedy jesteśmy zderzeni z taką śmiercią kliniczną albo z jakąś groźbą tego, że coś zagraża nam życiu, bardzo często zastanawiamy się, patrzymy na takich ludzi albo na samych siebie, jeżeli to nam się przydarzyło i sobie myślimy, no teraz moje życie się zmieni. No teraz przecież musi się zmienić, bo nagle wszystko mi zaświeciło przed oczami. I bardzo często tak jest. Bardzo często ludzie postanawiają, że teraz to się zmieni i będzie wyglądać inaczej i rzeczywiście ich życie wygląda diametralnie inaczej. Bardzo często też nic się później z tym nie dzieje. Apostoł Paweł właśnie stanął w takim momencie, który totalnie, diametralnie, gruntownie, absolutnie o 180 stopni odwrócił jego życie. Wiecie, że kiedy apostoł Paweł relacjonuje królowi Agrypie to, co się wtedy wydarzyło, mówi takie słowa. Kiedy Jezus relacjonuje, no Pan Jezus się do mnie odezwał i pytał, dlaczego mnie prześladujesz i pyta, po co wierzgasz przeciwko Ościeniowi, nie możesz przecież. No i powiem wam, że nawet jak ja pierwszy raz to sobie czytałem i tam gdzieś przypominałem, wierzgasz przeciwko Ościeniowi, a? To są te momenty w Biblii, w których Okej. Okay. No wierzgać mniej więcej, wiem, oścień, o co chodzi. No dobrze, więc trzeba zerknąć, da się zerknąć. Słuchajcie, internet dzisiaj przepasny. Wujek Google może wam nawet to powiedzieć. Pomóc wam zinterpretować Boże Słowo. Nie, no poważnie, no słuchajcie, no bo kwestia wiedzy o tym, czym jest oścień i tym podobne, ja też sobie pozerkałem, zobaczyłem. To jest po prostu, dla mnie to jest zaostrzony kij. Chodzi o to, że tam te zwierzęta, które chodziły i muciły zboże albo coś i tak dalej, no jeżeli to na przykład były osły, woły, albo to się zmęczyło, albo już nie chciało, no i co wtedy? No musisz coś zrobić, żeby mu się dalej chciało, tak? Bo ty chcesz, żeby dalej mielił. No więc po prostu bierzesz ten kij, on w miarę był długi, tak żeby nie dostać skopniaka i był zaostrzony, czasami nawet coś tam było ostrego nałożone, także to naprawdę jak w jakiś sposób kaleczyło to zwierzę. No i ktoś to tam poganiał, sobie przysypiał, kawkę popijał, a te osiołki zachrzaniają, chciałem powiedzieć. No i wiecie, no i ten kijek tam jak już stanął, no to trzeba dźgnąć i one idą dalej, bo one rozumieją, że to boli, że nie chcemy więcej, więc idą dalej. No dzisiaj pewnie ci, którzy tam bronią bardzo zwierząt i rozumiemy, że to może nie było do końca uczciwe, a z drugiej strony bardzo praktyczne i myślę, że nikt nie chciał kaleczyć naprawdę tych zwierząt, tylko po prostu je bardziej popędzić. Proste. Więc popędzasz takim kijkiem, no ale czasami ten osiołek stwierdza, no ja nie chcę, żeby mnie to kuło i nie chcę iść dalej, więc co robi? Wierzga, próbuje kopnąć. Efekt jest jeszcze gorszy, bo jeżeli on to kopie, jeżeli coś z tym robi, to potrafiło to go kaleczyć, jeszcze bardziej ranić, zupełnie nie miało sensu. I właśnie tego użył sformułowania Jezus według relacji apostoła Pawła, samego apostoła Pawła, kiedy właśnie się do niego zwrócił. Apostoł Paweł być może po prostu tak formułuje to, co Jezus do niego powiedział. Dlaczego, że wiecie co? To brzmi jak fragment poezji, jak fragment sztuki. Człowieka znanego właśnie, stworzenia sztuk, Eurypidesa. I tam jest bardzo podobna sytuacja. Jest jakiś król, król Teb, i on tam walczy z jakimś bóstwem, Dionizosem. W rezultacie Dionizos do niego w końcu się zwraca: stary, czy nie lepiej, żebyś złożył mi ofiarę, niż wierzgasz przeciwko mnie, jak przeciwko ościeniowi. I bardzo prawdopodobne, że apostoł Paweł, stojąc właśnie przed królem Agrypą, opowiada mu to po to, żeby właśnie nawiązać do jakiejś tradycji, do jakiejś poezji i tak dalej. Dlaczego? Dlatego, że w tych sztukach, co było wyśmiewane, jeżeli chodzi o Eurypidesa, to właśnie on wpadł na pomysł czegoś takiego jak Deus et Machina. Nie wiem, czy kojarzycie ten zwrot po łacinie, on coś może nam mówić, może nie mówić, ale ogólnie chodziło o to, że jest wielkie zamieszanie, tak jak we wszystkich serialach dzisiaj. I na tej scenie tam się strasznie dużo rzeczy się dzieje w tych greckich różnych tragediach, naprawdę to też była akcja, wierzcie mi, tam się naprawdę działo. I jest totalnie wszystko zaplątane, jeden przeciwko drugiemu, nie wiadomo jak to się skończy i nagle gdzieś na linie z takiej specjalnej machiny zjeżdża bóstwo. I kiedy zjeżdża na tą scenę, wszystko się rozwiązuje i wszystko się zmienia o 180 stopni. I to był punkt zwrotny w każdej sztuce. Właśnie stąd wzięło się to stwierdzenie Deus et Machina i właśnie wygląda na to, że apostoł Paweł specjalnie użył tych słów, żeby pokazać królowi Agrypie: stary, jak to się wydarzyło, moje życie 180 stopni. Rozumiesz? Po prostu Pan Bóg wjechał, chciałem powiedzieć, z kopytami w moje życie, ale... Widzicie, trochę chyba o to chodzi, że my mamy takie poczucie jednak, że wiemy o Panu Bogu, który jest miłujący, który jest miłosierny, który jest łaskawy. Troszkę ciężej nam pomyśleć o Bogu, który nie jest tym dżentelmenem, za którego go mamy. I że jeżeli ja nie będę chciał, to on się nie wepchnie do mojego życia. No w przypadku apostoła Pawła to średnio wyszło. Apostoł Paweł bardzo nie chciał, żeby Jezus się wepchnął do jego życia. Apostoł Paweł szedł właśnie tam, żeby wykończyć wszystkich, którzy byli przekonani o tym, że Jezus jest Bogiem, a tu nagle on się pojawia w sposób, który apostołowi Pawłowi jeszcze wtedy nie zostawia w ogóle wyboru. Znaczy, jest wybór chyba, nie wiem. To jest wybór czy nie? Co myślicie? Stając w takim obliczu i w takim miejscu? Jak wiele razy Bóg pokazywał Pawłowi, gdzie jest prawda, gdzie jest wolność, kim jest jego syn, Jezus Chrystus, Mesjasz. Oglądał to wszystko, spotykał się z ludźmi Kościoła, widział śmierć Szczepana, to wciąż do niego nie przemówiło, bo jego serce było tak zimne, dlatego że był przekonany, że najlepiej wie, co znaczy czystość i gorliwość dla Boga. Ależ paradoks i ależ częste spotkanie w naszym życiu. To jest szok. Apostoł Paweł przez 3 dni nic nie je, nic nie pije, jest ślepy, nic nie widzi. Jestem przekonany, że chyba nawet nic nie mówi. Nie umie się pozbierać, nie wie, co z tym zrobić. Nie wie, jak to sobie poukładać. Ale Pan Bóg nie zostawia go samego. Każe mu iść dalej do Damaszku, nie zmienia jego trasy. Stawia na jego drodze ludzi, którzy już są wierzący i którzy znają Pana Jezusa, którzy mogą mu coś opowiedzieć. Wysyła Ananiasza. Przebywał zaś w Damaszku pewien uczeń o imieniu Ananiasz. Pan powiedział do niego w widzeniu: Ananiaszu, a on odpowiedział: słucham, Panie. Pan mu rozkazał: idź natychmiast na ulicę prostą i odszukaj w domu Judy Szawła z Tarsu. On modli się w tej chwili. A Szaweł miał widzenie. Ujrzał Ananiasza, który wchodzi do domu i kładzie na nim ręce, aby uzyskał wzrok. W tym samym czasie Ananiasz odrzekł do Pana: wiesz, słyszałem od wielu ludzi, nie wiem na ile to się potwierdza, ile zła wyrządził ten człowiek Twoim świętym w Jeruzalem. Nawet otrzymał od wyższych kapłanów pełnomocnictwo, aby także tutaj więzić tych, którzy wyznają Twoje imię. Innymi słowy, Ananiasz po prostu pietrał. No idę do niego, no chyba żartujesz, może ci się coś pomyliło. Ale Pan mówi: idź, wybrałem go sobie za narzędzie. On zaniesie moje imię do pogan i królów i narodu izraelskiego. Objawię mu także, jak wiele będzie musiał wycierpieć z powodu mego imienia. Wówczas Ananiasz poszedł, wszedł do owego domu, położył na niego ręce i powiedział: Szawle, bracie, Pan Jezus, który ukazał ci się w czasie podróży, przysyła mnie do ciebie, abyś odzyskał wzrok i aby napełnił cię Duch Święty. A natychmiast jakby łuski spadły mu z oczu i znów zaczął widzieć. Potem wstał i przyjął chrzest, a następnie wzmocnił się, spożywając posiłek. I zaczęła się nowa przygoda Pawła. Kościół też może się uczyć z tego, co wydarzyło się dla Ananiasza. Ananiasz siedzi sobie pięknie, modli się z Panem Bogiem, modli się do Boga, rozmawia sobie z Nim i nagle słyszy taką historię. Idź do Szawła z Tarsu, idź do tego, który was prześladuje, idź do tego, który chcecie zabić, idź do tego, który was zdradza, idź do tego, który... Wow! Ależ jak często i jak łatwo nam dopuścić myśli, w których nie chcemy dopuścić do wspólnoty ludzi, których traktujemy tak samo. Jeżeli zdradził cię twój wspólnik, a potem mówi, że się nawrócił i chciałby przyjść do twojego kościoła, wpadasz mu w ramiona? Jeżeli ktoś cię oszukał, okradł, zrobił ci krzywdę, czy tak łatwo jest go przyjąć do wspólnoty i zaprosić z powrotem do swojego domu? Mamy do czynienia z rzeczą zupełnie nienaturalną wciąż. Mamy do czynienia z rzeczami nadzwyczajnymi, które Bóg tak poukładał i tak splótł, właśnie po to, żeby apostoł Paweł, który jeszcze tym apostołem nie jest, za chwilę był i właśnie na przekór wszystkim i wszystkiemu, nawet jemu samemu, zaniósł jego Ewangelię na krańce świata. Ananiasz musiał być przerażony i patrząc ze zdumieniem na to, co Pan Jezus nakazuje mu zrobić. Ależ jakaż to jest lekcja dla nas wszystkich, dla każdego z nas, że ta wspólnota i to miejsce, a przede wszystkim Kościół Pana Jezusa Chrystusa, to nie jest nasza własność. I właśnie jest dla każdego, kto jeszcze go nie zna. I to właśnie my mamy być tymi, którzy z otwartymi ramionami idą nawet tam, gdzie być może się boimy, albo nie chcemy, albo się brzydzimy, albo jesteśmy przekonani, że ci ludzie nie zasługują na Bożą łaskę, to właśnie tam jest nasze miejsce i właśnie tam jest miejsce Ewangelii. A z pewnością tutaj, kiedy spotykamy się razem, musi być otwarte dla każdego, kto szuka, kto zbłądził i kto znalazł. Zobaczcie, co się dzieje w ogóle z apostołem Pawłem. Ten, który jest totalnie gorliwy, totalnie prześladuje Kościół, w ogóle jest tak dużo rzeczy, które są zupełnym przeciwieństwem po tym, jak się nawraca i jak zmienia się jego życie. Jest gorliwy, jest prześladowcą, jest obrońcą prawa, a Jezus to bluźnierca. W momencie, kiedy dociera do Damaszku, tam, gdzie chciał dotrzeć, po to, żeby potępić to wszystko, co się dzieje wokół Kościoła Jezusa Chrystusa, jego życie obraca się o 180 stopni i teraz Jezus jest Panem. On jest obrońcą Ewangelii, apostołem, głosicielem Kościoła, a jego gorliwość przekracza wszelkie wyobrażenia. Ale gorliwość w tym, żeby zanosić Chrystusa pomimo prześladowań, które teraz On znosi w Jego imieniu. Czy spotkanie z Jezusem Chrystusem, jeżeli ono ci się zdarzyło, wniosło rzeczywiście taką zmianę w twoje życie? Kolejne strony dziejów apostolskich to właśnie historie podróży misyjnych apostoła Pawła. To historie o tym, jak trafia do kościoła, który wciąż jest nieufny, patrząc na niego, ale po chwili, kiedy się przekonują i widzą, że on też dołączył, że on też został zbawiony przez Chrystusa, wysyłają go na misję i on sam cały czas na nią goni, pisząc większość Nowego Testamentu, z którego my dzisiaj korzystamy i czytamy o tym, kim jest Jezus Chrystus i co dla nas zrobił. Czy twoje życie po spotkaniu z Chrystusem zostało tak przemienione? Czy miałeś już swoją drogę do Damaszku? Czy możesz, tak jak apostoł Paweł, wracać do pewnego momentu w swoim życiu i mówić, za każdym razem, kiedy on opowiada świadectwo swojego życia i przemiany swojego życia, wraca do tego momentu i opowiada, czy to jest król Agrypa, czy to są Żydzi, czy to jest ktokolwiek inny, za każdym razem staje i opowiada, słuchajcie, to się tak a tak wydarzyło, to było niesamowite, to było przeżycie, to zmieniło moje życie, poznałem wtedy Chrystusa, on sam osobiście do mnie przemówił. Wiesz, chrześcijaństwo to nie jest idea. Chrześcijaństwo to nie jest teoria. To jest relacja z żywym Bogiem. To jest relacja z żywym Chrystusem, który, uwaga, kiedy wkracza w twoje życie, ono musi być zmienione. Kiedy on prawdziwie wkracza w twoje życie, to ta zmiana nie będzie wyglądać tak, jak ty ją sobie wyobrażasz. Twoje życie już nigdy nie będzie takie samo. Pewnie nieraz cytowaliśmy tutaj niejakiego Bonhoeffera, człowieka, pastora, który w czasie całych nazistowskich, hitlerowskich Niemiec był oponentem dla tego, co się działo też w kościele, przypłacił to życiem, ale w swojej ikonicznej wręcz pozycji, jeżeli chodzi o to, co napisał, naśladowanie, mówi tak. Pierwszy krok stawia ruszającego za Chrystusem w sytuacji umożliwiającą wiarę. Jeśli nie uczyni tego kroku, pozostanie na miejscu, nie nauczy się wierzyć. Zawołany musi przejść z sytuacji, w której nie potrafi wierzyć, do sytuacji, która umożliwia wiarę. Krok ten nie ma w sobie bynajmniej wartości programowej. Uzasadnia go jedynie wspólnota z Jezusem, którą zyskuje się tylko dzięki Niemu. Póki Lewi siedzi przy cle albo Piotr przy sieciach, póty mogą wykonywać swój zawód uczciwie i wiernie, póty mogą posiadać stare czy nowe poznanie Boga. Ale jeśli chcą nauczyć się wierzyć Bogu, muszą pójść za Synem Bożym, który stał się człowiekiem. Muszą iść za Nim. Przedtem było inaczej. Mogli wtedy żyć po cichu, nieznani w swym kraju, oddając się swej pracy, zachowując prawo i czekając na Mesjasza. Ale oto przybył, oto zawołał. I teraz wierzyć nie oznaczało już trwać w cichości i oczekiwaniu, lecz pójść za Nim i pójść Jego śladami. Teraz wezwanie Jezusa do pójścia za Nim rozwiązywało wszelkie więzi ze względu na więź jedyną, więź z Chrystusem. Teraz trzeba było zburzyć wszelkie mosty, uczynić krok w nieskończoną niepewność, aby poznać, czego Jezus żąda i co ofiaruje. Dla celnika Lewiego Jezus mógłby być zapewne wspomożycielem wszelkiej potrzebie, ale wtedy Lewi nie rozpoznałby w nim jedynego Pana, któremu zawierzyć miał całe swe życie i nie nauczyłby się wierzyć. Musi zaistnieć sytuacja umożliwiająca wiarę w Jezusa, wcielonego Boga. Sytuacja niewyobrażalna, w której wszystko stawia się na jedną kartę, którą jest słowo Jezusa. Piotr musi opuścić ujść i wyjść na wzburzone morze, aby doświadczyć swej niemocy i wszechmocy swego Pana. Gdyby nie wyszedł, nie nauczyłby się wierzyć. Trzeba stworzyć na wzburzonej wodzie sytuację całkiem niemożliwą, etycznie wręcz nieodpowiedzialną, aby można było wierzyć. Droga do wiary wiedzie przez posłuszeństwo wezwaniu Chrystusa. Konieczne jest postawienie pierwszego kroku, inaczej bowiem wołanie Jezusa trafia w próżnię i każde tak zwane pójście za Nim bez owego kroku, do którego tenże nawołuje, staje się fałszywą egzaltacją. Przepraszam, że długi cytat, ale on wyjaśnia tak wiele, co chciałbym powiedzieć. Właśnie przychodzi ten moment, że Pan Bóg tak wiele razy do ciebie mówił i mówi wciąż. I musi być ten moment, kiedy my stawiamy ten krok w Jego kierunku, kiedy jesteśmy posłuszni Jego Słowu. Inaczej, jeżeli nasze chrześcijaństwo opiera się na swego rodzaju teorii i przyjemnym spotkaniu raz w niedzielę, możemy się bardzo pomylić i z pewnością się mylimy. Przeczytałem o czymś takim jak apateizm. Ciekawe połączenie słów apatii i ateizmu. Człowiek, który się nazywa Jonathan Rauch, kiedyś w The Atlantic napisał taki artykuł o tym, że siedzi ze znajomymi sobie, gdzieś popija wino, sączy, przyjemny wieczór, fajnie, i ktoś w którymś momencie już po czterech kieliszkach zapytał go o jego religię. I już otwierał usta, żeby odpowiedzieć: jestem ateistą, gdy nagle zrozumiał, że to nieprawda. Bo mógłby powiedzieć, że jest ateistą, gdyby się w ogóle nad tym zastanawiał. Gdyby chociaż trochę go to interesowało, a on już tak dawno o tym w ogóle nie myślał, że wpadł na pomysł i zrozumiał, że jest apateistą. I zaczął tworzyć wokół tego teorię, która, słuchajcie, moim zdaniem jest całkiem trafna. O mówię, widzisz, jeżeli są ludzie, którzy są ateistami, takimi prawdziwymi, to oni troszeczkę tworzą tak naprawdę z tego też religię. Oni w to wierzą, oni tym żyją, oni przekonują, oni o to walczą, są w to zaangażowani. Jeżeli ktoś jest sekularyzowanym człowiekiem, to po prostu nie chce, żeby w jakiejkolwiek przestrzeni publicznej, w jego domu czy gdziekolwiek idzie, cokolwiek, ktokolwiek mówił o jakiejś religii. On po prostu nie chce o tym słuchać. Walczy o to, żeby było czyściutko i żeby żadne religie do niczego się tutaj nie mieszały. Okej, są agnostycy. I w zasadzie wielu z nich jest rzeczywiście apateistami, ale odróżnia apateistę. Wybaczcie, że używam ciągle tego słowa, od agnostyka to, że bardzo wielu z nich to ludzie po prostu wierzący. Widzisz, apateizm to po prostu połączenie apatii i ateizmu. Jak pisze dalej w swoim artykule, mówi: wiecie co, mam wrażenie, że kościoły są pełne ludzi, którzy przychodzą do nich, bo dobrze się tu czują, bo znajdują tu coś w rodzaju wspólnoty rodziny, bo chcą, żeby dzieci miały jakąś, były wystawione na jakiś rodzaj nauczania duchowego, bo chcą po prostu uczestniczyć w rytuałach, które dają im poczucie bezpieczeństwa, ale tak naprawdę ich nieszczególnie obchodzi Bóg w samym sobie i to, co chce zrobić w ich życiu. A jednocześnie określają się jako osoby wierzące. I to by było być może idiotyczne i nie chcielibyśmy się z nim zgodzić, gdyby nie badania. I słuchajcie, robią takie, one się nazywają State of Theology. I ktoś zbadał ostatnio na Wyspach Brytyjskich, akurat chciałbym zbadać to w Polsce, bardzo z przyjemnością bym to zobaczył. Okazało się, że 1/3 osób wierzących z Kościoła, zaangażowanych, na pytania podstawowe dotyczące ich wiary w Jezusa Chrystusa, nie głębokiej teologii, ale tego, czy Jezus Chrystus rzeczywiście zmartwychwstał. Tego, czy Bóg jest w trzech osobach i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jakieś różne takie bardzo podstawowe pytania. 1/3 odpowiadała, że nie wiem. 1/3 odpowiadała nie wiem, pomijając te wszystkie odpowiedzi, które przerażały tych, którzy byli ankieterami, a jednocześnie ludźmi wierzącymi, którzy mieli sprawdzić stan Kościoła, podsumowując to słowami: ej, słuchajcie, jest dużo roboty w Kościele, naprawdę. To jednocześnie byli przerażeni właśnie stanem odpowiedzi nie wiem. Spotkałeś się z tym? Masz takie doświadczenie? Bo ja mam. Jak bardzo to trafia chociażby w to, co jest napisane w tym artykule o apateizmie. Po prostu nie wiem. I wiesz co? Nie przeszkadza mi to, że nie wiem. Jestem wierzący. I wiesz co? Nie zamierzam się nawet interesować tym, co jest z tobą. Bo po prostu nie. Jak on to wytłumaczył, że do religii czy też duchowości podchodzi się na luzie. I udowodnił to. Powiedział: wiesz co? Mam dużo przyjaciół chrześcijan, którzy naprawdę gorliwie dbają o swoją relację z Chrystusem, ale guzik im przeszkadza i w ogóle nie pytają o to, że jestem Żydem, ateistą, homoseksualistą. Mają to po prostu gdzieś. I teraz konkluzja tego, co mówi człowiek w artykule, jest taka, że to jest etap naszego lepszego rozwoju cywilizacyjnego i on się z tego bardzo cieszy. Super, bo wreszcie religia nie będzie nam przeszkadzać. Ale przeraziło mnie to, co napisał w porównaniu z tymi badaniami i sobie myślę, Kościół jest pełen apateistów? Czyli ludzi, czyli nas tak naprawdę. Nie mogę sobie patrzeć, że gdzieś tam oni są. A ja? A ja na ile poważnie traktuję Boga, którego poznałem? Boga, którego zatrzymał mnie kiedyś na drodze do Damaszku, który zmienił o 180 stopni moje życie. Na ile rzeczywiście moje życie odzwierciedla gorliwie to, co Chrystus zrobił dla mnie? Na ile rzeczywiście naśladuję Go na co dzień? Na ile interesuje mnie mój sąsiad, który Jezusa Chrystusa jeszcze nie zna, a jeżeli Go nie zna, to według tego, co wierzę albo powinienem wierzyć, idzie na wieczne potępienie. Nie wiem, to nie jest odpowiedź. Ona jest... Nie w tej kwestii. Można nie wiedzieć. Ja też nie wiem wielu rzeczy. Gdybyście mnie pewnie zapytali, gdzie jest coś napisane, powiedziałbym, nie wiem, zaraz sprawdzę. Ale nie wiem w kwestii, nie wiem, bo nie wiem i dobrze mi z tym, bo mi się nie chce, bo to nie ma znaczenia, bo mam swoją prywatną wiarę i nie będę się wtrącał w to, co myślą inni. Zmiana w apostole Pawle po spotkaniu z Chrystusem, tym Deus et machina, to, co się wydarzyło 180 stopni, zmieniło nie tylko jego, to zmieniło świat. Nie tylko tamten świat, nasz świat dzisiaj. I nikt nie zaprzeczy temu, że apostoł Paweł miał na to wpływ. A przeczytam. Nie mamy czasu, ale co tam. Zakończę w ten sposób. Dalej Bonhoeffer pisze, właśnie opisując naśladowanie i przemianę, która przekłada się nie tylko na nasze osobiste życie, ale na życie wspólnoty. To ten Kościół wkracza w samo centrum życia świata i zdobywa przestrzeń dla Chrystusa, gdyż to, co jest w Chrystusie, nie jest już we władzy świata, grzechu i prawa. W tej odnowionej wspólnocie żadne prawo świata nie ma nic do powiedzenia. Sfera chrześcijańskiej miłości braterskiej podlega Chrystusowi, nie światu. Gmina nie może już pozwolić sobie na ograniczenie służby miłości względem brata. Gdzie jest bowiem brat, jest ciało Chrystusa. Gdzie jest ciało Chrystusa, tam jest gmina. Tam muszę być i ja. Kto należy do ciała Chrystusa, ten uwolniony jest od świata i wywołany z niego. Ten musi stać się widzialny dla świata nie tylko przez wspólnotę wieczernika i kościoła, lecz także przez nową wspólnotę braterskiego życia. Tam, gdzie świat pogardza bratem w Chrystusie, chrześcijanin będzie go kochać i mu służyć. Gdzie świat zadaje mu gwałt, chrześcijanin pomoże i ulży. Gdzie świat zniesławia i obraża, tam chrześcijanin odda swą część za hańbę brata. Gdzie świat szuka zysku, tam chrześcijanin zrezygnuje. Gdzie świat wyzyskuje, tam chrześcijanin wyzbędzie się. Gdzie świat ciemięży, chrześcijanin pochyli się i wyprostuje. Jeśli świat odmawia sprawiedliwości, chrześcijanin praktykować będzie miłosierdzie. A jeśli świat okrywa się kłamstwem, chrześcijanin otworzy swe usta za wiernych i da świadectwo prawdzie ze względu na brata. Obojętnie czy Żyda, czy Greka, niewolnika, czy wolnego, silnego, czy słabego, szlachetnie, czy nieszlachetnie urodzonego, chrześcijanin zrezygnuje ze wszelkiej wspólnoty świata, gdyż służąc wspólnocie ciała Jezusa Chrystusa, dlatego trwając w tej wspólnocie, nie może pozostać niewidzialnym dla świata, został wywołany i podąża śladem Jezusa. Osobiście jestem poruszony tymi słowami i wydaje mi się, że chciałbym, żeby nasza wspólnota była właśnie tym pięknym kościołem, który staje w opozycji do wszelkiego zła, brudu, efektu grzechu, będąc absolutnie widocznym dla wszystkich wokół po to, aby inni mogli poznać Chrystusa i aby ta przemiana tej drogi do Damaszku była udziałem każdego z nas. Pozwólcie, że się pomodlę. Panie Boże, dziękujemy za ten dzień. Dziękujemy za Twoją łaskę. Dziękujemy za Twoje słowo. I za to, Panie, że Ty przemawiasz do nas nawet wtedy, kiedy być może my wcale byśmy tego nie chcieli. Wybacz te momenty, wybacz ten brak zainteresowania Tobą, wybacz to, że, Panie, nasze naśladowanie nie zawsze odzwierciedla tą gorliwość, o której Ty nam mówisz, którą pokazujesz i która jest i była w Tobie. Panie, pozwól nam jeszcze lepiej Cię poznać i jeszcze lepiej zrozumieć, co oznacza życie z Tobą. Boże, też proszę Cię o wszystkich, którzy mają gdzieś w sercu to wahanie i wciąż mają dużo pytań dotyczących tego, kim jesteś. Proszę Cię, abyś dzisiaj objawił się im także, tak samo, jak objawiłeś się Pawłowi. Proszę Cię, Panie, abyś nas nie oszczędzał. Jeżeli ktoś z nas potrzebuje takiego rodzaju przebudzenia, a wierzę, że każdy, to proszę Cię, Panie, abyś tak uczynił. Abyśmy mogli się do tego odnosić i tym cieszyć i wychwalać Cię za Twoją łaskę i miłosierdzie, która uratowała nas przed buntem wobec Ciebie. Boże, dziękujemy Ci jeszcze raz za to, że Ty umarłeś na krzyżu i zmartwychwstałeś dla naszego zbawienia. Dziękujemy Ci za to, że możemy oglądać dzieło, które czynisz w Twoim Kościele od tylu lat. Dziękujemy Ci za to, że tym Kościołem możemy być. Tobie niech będzie chwała. W Twoim imieniu, w imieniu Jezusa. Amen. Zawsze zostawiamy po kazaniu, słuchajcie, 2 minuty. 2 minuty refleksji, modlitwy, jakkolwiek chcesz. 2 minuty, w którym możesz się zastanowić nad swoim życiem. Być może jedyne 2 minuty w tym tygodniu w zaganionej Warszawie.